Chcąc, nie chcąc, musiałem nauczyć się kilku najkonieczniejszych zwrotów po rumuńsku, ażeby się jakoś z Grossu dogadać. Niezły był to zresztą człowiek, ten nasz Grossu, a za 500 lei można go było skłonić do spraw pachnących kryminałem i degradacją w każdej szanującej się armii. Przeważnie zresztą wystarczała jego głupota, bez opłat pieniężnych, którą wyzyskiwałem ile tylko było można w celu wysyłki moich podchorążych do Francji via Bukareszt. Toteż po zorganizowaniu łączności z Babadag, gdzie ulkowało się nasze dowództwo z pułkownikiem L na czele i gdzie mieliśmy centralę ubrań cywilnych oraz paszportów, obu stopniał szybko i bez wielkich trudności. Władze rumuńskie zorientowały się jednak, że Polacy przeciekają im między palcami i nasłały mnóstwo żandarmów na wszystkie nasze obozy, na drogi, na stacje kolejowe, na etapowe punkty ucieczki. A na czele żandarmów przybył do Babadag pułkownik Zoikaro. Wyjeżdżając z Tuluzy wiedziałem o nim tylko tyle, że zdołał wreszcie, w przeciwieństwie do swego poprzednika, uporządkować nieco rozpuszczoną bandę, jaką niewątpliwie wydać się wówczas musiały nasze pomieszane i zdezorganizowane rozbitki oddziałów stacjonujące w tym garnizonie. Jego drakońskie zarządzenia i brutalność wywoływały wśród nas liczne odruchy niechęci. Później urosły w wersję o sadyzmie, który mu przypisywano. Istotnie, Zoikaro wpadał we wściekły gniew przy lada okazji lub zgoła bez powodu, ilekroć zdarzyło mu się rozmawiać z Polakiem. W obecności pułkownika L sprał na ulicy po twarzy rumuńskiego żandarma za jakieś drobne uchybienie, a chłopa naszo się za to, że nie dość szybko zjechał z drogi przed jego samochodem. Dał w pysk swemu adiutantowi i nieraz pokrwawił nosy swoim ordynansom. Słowem, typ zbliżony do oficera rosyjskiego z carskiej armii. Nasz Grossu drżał przed nim jak liść. Żandarm plutonowy bladł, usłyszawszy jego imię, a Zygmunt zgrzytał zębami, klął po angielsku i po włosku oraz w trzech innych niezrozumiałych językach i przysięgał, że mu w łeb strzeli przy pierwszej okazji. Niech tylko Zoikaro do nas przyjedzie. Jakoż przyjechał. Grossu zgłupiał do reszty i był prawie nieprzytomny z nadmiaru służbistego strachu. Żandarm wytrzeźwiał w opamgnieniu, choć pił od rana w karczmie. Zygmunt zaś, dowiedziawszy się o inspekcji, zniknął z horyzontu i w żaden sposób nie można go było odszukać. Mimo więc, że byłem niezdrów, poszedłem sam stawić czoło groźnej osobistości. Wyobrażałem sobie pułkownika Zoikaro jako złośliwego gnoma o żółtej twarzy i złych biegających oczach, parskającego, jeśli już nie dymem i ogniem siarczanym, to w każdym razie żółcią. Ten, którego ujrzałem przed primarią, istotnie był żółtawy na tej chudej twarzy o zapadłych policzkach, ale poza tym bynajmniej nie wyglądał groźnie. Nosił pensnez, wybałuszał głupkowato oczy i gadał prędko po rosyjsku, na próżno usiłując nadać swemu głosowi ton nieznoszący oporu. To ma być on? Pomyślałem rozczarowany. Ale w tej chwili w drzwiach primarii ukazała się masywna postać innego oficera i choć wyglądał zgoła inaczej niż moje o nim wyobrażenie, tym razem nie miałem wątpliwości. To był Zoikaro. Na czerstwej twarzy, o szpakowatych wąsach i krzaczastych brwiach malowała się energia starego żołnierza. W złych, zimnych oczach leżała chmura, w której lada chwila mogły ukazać się błyskawice gniewu. Pomyślałem, że ten pułkownik istotnie może wzbudzić lęk, zwłaszcza u ludzi tego typu, co nasz Grossu. Zdałem mu raport, zupełnie zresztą fałszywy, podając ilość ludzi na 270, podczas gdy było ich niespełna 180. Grossu potwierdził, że jest na stylu i zameldował, że sprawdzał wraz ze mną obecność na kwaterach tych, którzy nie przybyli na zbiórkę jako chorzy. Chorych wyznaczyłem poprzednio i Grossu istotnie liczył ich wraz ze mną, ale nie przyszło mu nawet do głowy, że ozdrowieją, by uzupełnić na zbiórce brakujące stany. Tymczasem zaczął padać deszcz. Pułkownik milczał lub rzucał bladej cytrynie w pensnez krótkie rozkazy. Cytryna za każdym razem nas przykucała pod ciężarem tych słów i ołowianego wzroku Zeusa z Babadag, po czym prędko, obszernie i wyniośle tłumaczyła mi po rosyjsku, o co chodzi. Chodziło przede wszystkim o rozkaz rumuńskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, który miałem odczytać przed frontem mego zgrupowania. Rozkaz napisany był po rumuńsku i przetłumaczony na język polski przez władze ministerialne. Przytaczam ważniejsze jego ustępy. Oficerowie, podoficerowie i żołnierze polskie. Los zechciał, aby się znajdowali na terytorii Rumunii i na położeniu uchodźców wojennych. Rząd i naród rumuński uczynili wszystko, aby zabezpieczyć wasze jak najmożliwiej człowiecze przyjęcie w ramach reguł i obowiązków międzynarodowych nawiązanych przez sytuację. Dlatego też, by ulżyć życie wasze, są przyjęte miary zakwaterowania was, rozdzielając w innych miejscach łóżko z żołnierzem rumuńskim, w innych zaś miejscach część wojska rumuńskiego została zakwaterowana u obywateli, aby zaproponować wam koszary. Zawiadomiamy was tą drogą, że jest niezbędne, aby swojo się trzymali jako internowane wojskowe i posłusznie wypełniali wszystkie zarządzenia co do porządku, jakie panować musi. Czynności nieprzyjaźnie, k szczęściu pojedyncze, przeciw kraju, który was przytulił, są nie do pojęcia. Proszę wszystkich bacznie pilnować, aby odkryć agitatorów i zda im dowódcę obozu, żeby kara była skierowana przeciw winowajców, a nie całego obozu. Ci, którzy nie będą wypełniały zarządzenia dowódcy obozu, będą ukarani. Apeluję do wyrozumiałości żołnierzy polskich, aby zrozumieli położenie i zachowaliby się w ten sposób, aby ostrzegać się incydentów z przykrymi skutkami, wiedząc, że będą przyjęte energiczne miary przeciw tych, którzy zapominają, że są wojskowe i nie wchodzą w ramy duchu porządku i dyscypliny. Podpisał minister obrony narodowej, generał dywizji i Ilcus. Czytałem ten utwór wolno, z trudem chwytając jego sens i ubierając treść we własne zdania, aby nie wywołać śmiechu moich oficerów i żołnierzy. Dobrnąłem jakoś do końca, zyskując w oczach audytorium nie lada poważanie, gdyż przypuszczano, że tłumaczę tekst francuski na polski. Gdy skończyłem, deszcz lał jak z cebra. Zapowiedziano mi jeszcze, że osobiście będę odpowiedzialny za ucieczkę każdego żołnierza, że czeka mnie sąd wojskowy, więzienie itd. i że pułkownik Zajkaro potrafi schwytać każdego, kto się ośmieli opuścić obóz. Potem Zajkaro zanotował sobie stan ludzi, popatrzył swoim ciężkim wzrokiem na Grossu i zabierał się już do odjazdu, gdy z opłotków wyłonił się wielki parasol, pod nim pop, który przyszedł prosić nas na filiżankę kawy i na wino. Było to po mojej myśli. Wysłuchałem pogróżek z udaną obojętnością, ale doskonale wiedziałem, że brak mi koło 100 ludzi i że prędzej czy później się to wyda. Nie mogłem zresztą zaniechać dalszej ich wysyłki i przemyśliwałem, w jaki sposób tego dokonać i jak samemu uniknąć więzienia. Nie miałem pojęcia, co powiem groźnemu Zeusowi z Babadag i czy w ogóle co wymyślę, ale chciałem porozmawiać z nim przez stół. Wiadomo bowiem, że przy stole i przy winie rozmawia się inaczej niż przed frontem. Chciałem go poznać z innej, niesłużbowej strony. Chciałem się zorientować, co się da u niego osiągnąć i w jaki sposób. Pchnąłem więc sierżanta szefa do Zygmunta, żeby na tę noc w każdym razie wstrzymać wysyłkę ludzi z obozu i poszedłem do popa. Pop, młody, bardzo przystojny mężczyzna, wyjątkowo inteligentny i wykształcony, bardzo mi sprzyjał. Wiele rzeczy rozumiał, sporo o naszych sprawach wiedział, a jeszcze więcej się domyślał. Mówił dobrze po francusku, do swej ojczyzny odnosił się z mieszaniną pogardy i pobłażania, ale może i kochał ten na pół ucywilizowany kraj, bo dla Sarigiolu pracował rzetelnie, niczym misjonarz kultury i Samarytanin na wysuniętym posterunku kresowym. Poza tym miał złą żonę, ale za to dobre wino i bardzo dobrą kawę. Piliśmy właśnie to wino, rozmawiając o potrzebach i brakach obozu, o malarii, na którą notabene choruje tu 3/4 ludności i o konieczności zainstalowania w kwaterach pieców na zimę, gdy zjawił się Zygmunt. Trochę mnie zdziwiło jego przyjście, ale zgłupiałem zupełnie, gdy po przedstawieniu się pułkownikowi i po wymianie pierwszych obojętnych zdań przyjaciel mój z tajemniczą miną wyjawił powód swej wizyty. Wiem, rzekł stłumionym głosem, że pan pułkownik Zoikaro postanowił ukrócić niesubordynację naszych żołnierzy. Cóż, my rzeczywiście nie jesteśmy w stanie zapobiec ich ucieczkom, ale chcielibyśmy panu pułkownikowi pomóc. Tu łypnął na mnie spod łba i kopnął mnie w kostkę pod stołem. Omal nie wzruszyłem ramionami na taką dyplomację. Jesteś głupi bawu, mruknąłem po polsku. Co ci strzeliło do łba? Właśnie, podjął Zygmunt po rosyjsku, uśmiechając się słodko do cytrynowej glisty, która tłumaczyła jego słowa na rumuński, zerkając na mnie podejrzliwie. Właśnie kapitan polecił mi szczegółowiej to panu pułkownikowi przedstawić. Tu ponowne kopnięcie, tym razem w łydkę. Otóż słyszałem, że pan pułkownik na szczęście rozporządza większą ilością żandarmów. Zrozpaczony robiłem dobrą minę do złej gry i zainteresowałem się ze swej strony dyslokacją posterunków, ale Zygmunt nie dał mi dojść do słowa. Nie przeszkadzaj, warknął. Przecież widzisz, że robię ich na szaro. Kretyn jesteś, odrzekłem uprzejmie. Oni nas zrobią na szaro. On zaś przysunął się bliżej z krzesłem do pułkownika i oświadczył konfidencjonalnie, że pragnie mu się zwierzyć, ale to w najgłębszej tajemnicy i żeby nikt słówka o tym nie pisnął, bo może się nie udać. Zoikaro słuchał dość obojętnie. Żółty adiutant poprawiał co chwila pensnez i przyglądał się nam coraz podejrzliwiej. Dowiedziałem się, ciągnął Zygmunt, o planie ucieczki. Poderwało mnie, zwariował chłop, pomyślałem. Ale byłem bezradny, bo samym wzrokiem nie udało mi się zasztyletować zdrajcy. Zoikaro zainteresował się nagle, żółty zastrzygł uszami jak koń, a Zygmunt zapewne pękał wewnętrznie z dumy i rozkoszował się wywołanym efektem, robiąc obojętną minę, co osiągał przez kombinację podnoszenia brwi, marszczenia czoła i spuszczania powiek. — O jakiej ucieczce pan mówi? — spytał Zoikaro. — Podsłuchałem rozmowę — odrzekł Zygmunt. — Naturalnie, zupełnie przypadkowo — usprawiedliwił się zaraz. Usprawiedliwiał się zresztą niepotrzebnie, jak sądzę, bo to się przecież działo w Rumunii, gdzie takie drobnostki jak podsłuchiwanie rozmów nikomu nie przynoszą ujmy. Czyją? Nacierał tłumacz coraz bardziej zaciekawiony. Zygmunt się nie spieszył. Zapalał papierosa i łypał na mnie swoimi niebieskimi oczami, w których jak zawsze czaiła się wesołość. Ryba bierze, powiedział do mnie. Gruba ryba, mruknąłem. Może połknąć haczyk, wędkę i rybaka. Patentowanego osła. Kapitan ma zupełną rację, oświadczył mój przyjaciel. Musimy panu pułkownikowi całkowicie zaufać. Bodaj cię rekin zjadł, pomyślałem. Koło 100 naszych żołnierzy ma dziś w nocy uciec z Seligiolu, wypalił Zygmunt, tym razem po rumuńsku. Co? Zerwał się Zoikaro. Co? Pisnął tłumacz. Co takiego? Zdumiał się Grossu i zamarł w bezruchu z otwartą gębą. Omal i ja nie zapytałem, co takiego, ale zorientowałem się wreszcie. Ryba wzięła, rzekłem z uznaniem. To nie jest źle pomyślane. Zaczęliśmy dalej działać wspólnie. Trzej rumuńscy oficerowie nie mieli już żadnych wątpliwości, że postępujemy wobec nich lojalnie i że nawet jeżeli poprzednio nie przeciwdziałaliśmy ucieczkom, to przecież teraz wobec perspektywy więzienia będziemy sypali własnych ludzi ile wlezie. Tylko Pop spoglądał na nas niechętnie i jakby z pogardą. Zoikaro i jego adiutant poklepywali nas po ramionach, zaręczali, że będą mieli obfity połów i że nie minie nas nagroda. Pułkownik nas nie opuszczał. Żółtek zatelefonował po rezerwę żandarmerii, która przybyła o zachodzie słońca i według jego wskazówek cichaczem i w wielkiej tajemnicy obstawia wieś gęstym kordonem. Żandarmów było tyle, że mysz by się nie prześlizgnęła przez ich łańcuch. Prócz tego na wszystkich drogach czatowały zdwojone i potrojone posterunki, a po wsi krążyły patrole. Obawiam się, czy to nie zwróci uwagi naszych żołnierzy, powiedziałem do pułkownika. Mogą zaniechać ucieczki tej nocy, zwłaszcza, że jest księżyc. Lekceważąco machnął ręką. Jeżeli kiedy, to właśnie dziś będą się starali uciec, odrzekł. Wiedzą, że później będzie jeszcze trudniej, a jutro zrobimy rewizję. Oni muszą tu gdzieś mieć ubrania cywilne. Z pewnością, wtrącił Zygmunt. tylko tak pochowane, że nie można ich znaleźć. Rozeszliśmy się wreszcie. Zoikaro odprowadził mnie do kwatery, przed którą ku memu zdziwieniu stał żołnierz rumuński z karabinem. Czy to ma znaczyć, że jestem aresztowany? Zapytałem pułkownika. Skądże znowu? To tylko tak. Widzi pan, zwalniam pana na tę noc od wszelkiej odpowiedzialności. Ja sam odpowiadam dziś za każdego pańskiego żołnierza, ale pan rozumie, muszę zastosować środki ostrożności. Prosił, żebym mu tego nie brał za złe i żebym nie wychodził z domu do rana. Jutro posterunek zostanie ściągnięty. Życzył mi dobrej nocy, a ja jemu pogodnych marzeń i rozstaliśmy się. Byłem pewny, że Zoikaro nie będzie spał do jutra i nie myliłem się. Przez całą noc obchodził posterunki i taplał się w błocie po polach i drogach. Jeżeli zaś miał jakieś marzenia, to zapewne o 100 schwytanych uciekinierach. A te nie spełniły się widocznie, bo Zeus z Babadak był nazajutrz wściekły. Żołnierze, którzy pilnowali kwater moich oficerów i mojej, mieli posiniaczone twarze i pokrwawione nosy. Pokazał mi ich, mówiąc, tak u nas w wojsku karze się niedbalstwo. Ktoś musiał uprzedzić Polaków o moich zarządzeniach. Cóż pan o tym myśli? Spytał sarkastycznie. Krew uderzyła mi z lekka do twarzy, ale się pohamowałem. Jestem wdzięczny panu pułkownikowi za pokazanie mi, jak rumuńscy oficerowie biją swoich żołnierzy po mordzie, odpowiedziałem. Gdyby mi ktoś przed tym opowiadał, że taka rzecz jest jeszcze gdziekolwiek w Europie możliwa, nie uwierzyłbym. U nas oficer za to poszedłby pod sąd. To go doprowadziło do wybuchu wściekłości. Nie będzie słuchał moich pouczeń. Polska armia? Polska armia uległa Niemcom w ciągu 3 tygodni. Odpowiedziałem, że rumuńska uległaby w ciągu 3 dni, gdyby się w ogóle biła. Ale cóż dodałem, wy nawet przeciw bolszewikom nie wystąpiliście razem z nami, choć was do tego zobowiązywał traktat. A teraz traktujecie nas jak jeńców, nie jak sprzymierzeńców. Nic już na to nie odpowiedział, tylko zgrzytał zębami. Potem zapytał, czy zbiórka gotowa i poszedł ze mną odebrać raport i sprawdzić stan. Tak jak przewidywałem, stawiła się na plac alarmowy wszystko, co żyło, z wyjątkiem rzeczywiście chorych, którzy leżeli w małym szpitaliku urządzonym obok plebanii. Razem było na zbiórce 172 ludzi. Gdzie reszta? Zapytał tłumacz. Wzruszyłem ramionami, a Zygmunt sprężyście zameldował, że jest 7 chorych i 2 kucharzy. Zoikaro wezwał żandarmów i kazał przeszukać wieś. Nie znaleźli oczywiście ani żywego ducha. Rewizja też nie dała wyników, bo ubrania cywilne zawczasu zostały dobrze ukryte przez Zygmunta. Wtedy zdumienie ogarnęło Rumunów. Jak to? Więc pomimo kordonu, pomimo uprzedzenia ich przez nas, pomimo że czuwali i że sam groźny Zoikaro oka nie zmrużył, wężąc i obchodząc przez całą noc obóz, tych 100 zdołało uciec? Zeus z Babadag nie wierzył własnym oczom. Jak? Którędy? Jakim cudem? Pytał to swego adiutanta, to Grosu, to znów miejscowego żandarma. Podejrzewał ich wszystkich. Podejrzewał swoich żołnierzy, mnie, Zygmunta i Popa. Do południa wisiał przy telefonie w nadziei, że przecież gdzieś kogoś złapano na drodze, w autobusie, w pociągu albo na stacji. Na próżno. 100 ludzi wpadło mu jak kamień w wodę. Więc spokorniał i zaczął z innego tonu. Najpierw do Zygmunta, bo ja byłem bardziej obrażony. Dlaczego oni uciekają? Czego im tu brak? Mają przecież co jeść, nie potrzebują pracować i są bezpieczni. I dokąd uciekają? Bo ja wiem, wzruszył ramionami Zygmunt. A rozkosznie to tu u was nie jest. Zoikaro całkiem zmiękł, obiecał przysłać piecyki i lepszą żywność, a potem mnie zaatakował. Pan musi wiedzieć, dokąd i po co oni uciekają. Zastrzegłem się, że o niczym nie wiem, ale wytłumaczyłem mu, że istnieje pewna różnica między naszym a rumuńskim żołnierzem. Powiedziałem, że Polacy potrafili uciekać z Syberii na Madagaskar, żeby mieć wolność i żeby o nią walczyć. Że dla nas wojna się nie skończyła, zmieniły się tylko pola bitew. Powiedział zamyślony. Więc trzeba się spodziewać, że i pan prędzej czy później pojedzie do Francji? Zawiadomię pana pułkownika pocztówką z drogi, powiedziałem. Uśmiechnął się i podał mi rękę. Porucznik Herbert to jeden z pseudonimów literackich Janusza Meissnera, kapitana, pilota Wojska Polskiego, pisarza i dziennikarza. Przy okazji chciałabym podziękować panu Henrykowi Żylińskiemu za wypożyczenie książki. Była to druga i ostatnia część opowiadania Obóz w Dobrudży. Przed zakończeniem programu przekażę jeszcze otrzymaną z Fundacji Dziedzictwa Polskiego informację na temat obchodów Święta Niepodległości w Ottawie. Na cmentarzu Notre Dame w Ottawie znajdują się groby wielu polskich wybitnych generałów oraz polskich żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski. Już ponad 60 lat obchodzimy pamięć tych bohaterów z okazji Święta Niepodległości Polski 11 listopada. W tym roku wydarzenie przypada na niedzielę 13 listopada. Kongres Polonii Kanadyjskiej, okręg Ottawa, ofiaruje mszę świętą w intencji ojczyzny o godzinie 11 w parafii świętego Jacka. O godzinie 13 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Ottawie oraz harcerze Szczepu, Lechici i Jutrzenka spotykają się na cmentarzu Notre Dame bez względu na warunki atmosferyczne, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i oddać hołd przy grobach polskich generałów, czcząc pamięć wszystkich zmarłych rodaków rozsianych po całym świecie. Mamy głęboką nadzieję, że przyszłe pokolenia nadal będą podtrzymywały tę piękną tradycję upamiętniania męstwa i poświęcenia, jakie okazywali nasi bohaterowie dla swojej ojczyzny i rodaków. Akademia z okazji Święta Niepodległości 11 listopada pod patronatem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Ottawa, organizowana przez Instytut Naukowy imienia Oskara Haleckiego w Kanadzie, odbędzie się o godzinie 16 w Domu Polskim SPK w Ottawie. W Akademii weźmie udział Jego Ekscelencja Witold Dzielski, ambasador Rzeczypospolitej w Kanadzie, i atasze wojskowy Rzeczypospolitej w Kanadzie, komandor Krzysztof Książek wraz z Polskim Korpusem Dyplomatycznym. Przemówienie okolicznościowe pod tytułem Błękitny generał Józef Haller wygłosi dr Maciej Jabłoński. W programie artystycznym wystąpi Teatr Słowa imienia Mieczysława Kotlarczyka oraz chór parafialny świętego Jacka Odrowąża. Po uroczystości przewidziany jest poczęstunek sponsorowany przez Instytut Oskara Haleckiego. Będzie też przeprowadzona zbiórka na dzieci ofiary wojny na Ukrainie. To jeszcze dzisiaj w Ottawie, a w London można się już przygotowywać do zabawy andrzejkowej, na którą Polskie Stowarzyszenie Narodowe zaprasza w sobotę 26 listopada. Gra zespół Polanie, przedsprzedaż biletów i rezerwacja miejsc w każdy piątek od godziny 18 w siedzibie organizacji przy 554 Hill Street w London. Można też rezerwować miejsca telefonicznie, dzwoniąc pod 519-434-25-76, 519-434-25-76 albo pod 519-668-76-00, 519-668-76-00.
Tak, nie masz czasu? Rozumiem, nikt go nie ma za wiele. Nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął, już listopad deszcz opadł. Bój się Boga, dziewczyno! Zabrałaś mi lato, a teraz chcesz za to dać jedną, jedyną niedzielę. Za tamte miesiące, za gwiazdy i słońce, za wodę, jeziorze i zieleń. To ja przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu, wbijałem własną rękę. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę. Co mam wziąć? Eleniu? Nie, nie, nie! Zabrałaś mi lato, nie dałaś nic za to, narażasz na straty człowieka. Ja także, aniele, mam czasu niewiele i dłużej nie będę już czekał. Rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą dzwonić obrączki i kieliszki na wino. Musisz oddać, co moje, szykuj belon, dziewczyno. Zabrałaś mi lato, nie dałaś nic za to, więc teraz mi oddaj, co trzeba. Za tamte miesiące, za gwiazdy i słońce, za błękit jeziora i nieba. Bo ja przez wszystkie lata chcę być przy tobie blisko. Dla ciebie kupię Fiata, rozpalę ci ognisko i wbiję własną ręką te śledzie do namiotu. Przy świadkach ci oświadczam, na wszystko jestem gotów. Czy cię kocham? Ha! Tak! Zabrałaś mi lato, a ja ci dam za to nazwisko, mieszkanie i zjata. Zastanów się sama, gdzie znajdziesz kochana drugiego takiego wariata. Zabrałaś mi lato, a ja ci dam za to nazwisko, mieszkanie i Fiata. Zastanów się sama, gdzie znajdziesz kochana drugiego takiego wariata.
Kolejny program Twojego Radia przygotowany przez Jolantę Pawluka, zrealizowany przez Stefana i Tadeusza Szochowskich, zbliża się do końca. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Dobra miłość między nami, tak delikatna jak aksamit, taka piękna jak witraże, prowadzi marzeń ogrodami. Wio do nas jej ślady, posiwiałe sady, pól rozległych bestrew, gdzie nie kłamie serce. Ale już odchodzi ten dzień, co ją zrodził, już go los odmienił, przysłoniły cienie.
Tak bardzo bym chciała raz jeszcze usłyszeć pulsującą ciszę, która nas jednała, która nas uczyła, jak przywołać miłość, jak z jej rąk wywróżyć, czy zostanie siodami, taką czułą, taką wierną, kto znajdzie.
Zapraszamy do reklamy.